Robimy radio, radio wnet.
Dzisiaj często używamy telefonu i teraz też tak się dzieje. Tomasz Szatkowski, ambasador Polski przy NATO, czyli Bruksela, przy telefonie. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich państwa. Dzień dobry.
Dzisiaj w Nowym Jorku zostanie podpisane porozumienie między Polską a Stanami Zjednoczonymi, między prezydentem Andrzejem Dudą a prezydentem Donaldem Trumpem na temat rozlokowania sił amerykańskich w Polsce. Co zmieni to na tych mapach natowskich, mapach, które są w Brukseli?
To porozumienie jest konkretyzacją porozumienia podpisanego przez prezydentów 12 czerwca zeszłego roku. Te porozumienia były negocjowane przez dwa resorty obrony. W tym kontekście najważniejszym punktem odniesienia jest oczywiście to porozumienie czerwcowe. Oczywiście nie ujmując temu dzisiejszemu jego wartości. Z perspektywy NATO to jest także bardzo ważne wydarzenie. Ono wzmacnia jakby możliwości NATO w zakresie odstraszania i obrony na wschodniej flance. Rozmawiałem niedawno z byłym już zastępcą sekretarza generalnego NATO. Od niedawna byłym zastępcą sekretarza generalnego NATO Heinrichem Brausem, który był bardzo kluczowym graczem w kwaterze głównej, jeśli chodzi o decyzję szczytu warszawskiego. Bardzo dobrze nam się tam tutaj wtedy współpracowało właśnie w tym, aby te decyzje pozytywne dla powrotu NATO, można powiedzieć, do funkcji kolektywnej obrony miały miejsce. No i on bardzo entuzjastycznie podchodzi do tych polsko-amerykańskich decyzji, co jest i właśnie prosił mnie wręcz o dodatkowe dane, też planuję napisać publikację na ten temat. Jest to o tyle ważne, że Braus jest także niemieckim generałem i tu w Niemczech były pewne głosy, nazwijmy to, sceptycyzmu, natomiast z perspektywy osoby, która jest zainteresowana wzmocnieniem zdolności NATO na wschodniej flance, jest to niezwykle, jest to rzeczywiście niezwykle pozytywne wydarzenie.
Ale czy to naprawdę zwiększy bezpieczeństwo Polski, bo w rozmaitych fachowych książkach i tak się pisze, że ta strefa dostępu tutaj jest zdominowana przez wojska rosyjskie, przez rakiety, samoloty, które stacjonują w Kaliningradzie, w Królewcu, czy też niedaleko Bramy Smoleńskiej?
Można powiedzieć, że sami padliśmy ofiarą naszego PR-u, tak? Tak już żartobliwie trochę. My wskazywaliśmy jako kraj, także wcześniej wielu analityków, na zagrożenie pochodzące z okręgu kaliningradzkiego, na zagrożenie pochodzące z zachodnich rubieży Rosji, związane z dużym potencjałem rakietowym i innych systemów broni, choćby, nie wiem, działań radioelektronicznych, które jakby mogłyby podważać działania NATO na wschodniej flance. I można powiedzieć, że tak jak to ten fenomen w jakiś sposób sprzyjał uświadomieniu tego zagrożenia, teraz może być używany przez sceptyków. Ale tak na poważnie, jeśli spojrzymy na zasięgi potencjalnych systemów broni, to cały kontynent europejski znajduje się w zasięgu tych czy innych systemów rakietowych. I ja nie mówię tutaj o systemach balistycznych, czyli tych rakietach, które nie daj Boże byłyby użyte w wypadku wojny atomowej na dużą skalę. Mówię o takich klasycznych systemach rakietowych, rakietach manewrujących, czy rakietach krótkiego i średniego zasięgu. Więc w tym sensie można by powiedzieć, że cała Europa znajduje się w jakiś sposób w zasięgu systemu antydostępowego, więc należałoby, gdyby przyjąć taki punkt widzenia, to należałoby zrezygnować z prowadzenia działań wojennych, z przygotowania obronnego całej Europy. No a to jest oczywiście to jest oczywiście, to byłby absurd, więc w tym zakresie trzeba po prostu znaleźć pewien umiar. Oczywiście zagrożenie rakietowe istnieje, ale dlatego między innymi na przykład Polska prowadzi pracę nad systemem obrony antyrakietowej. Do tego również prowadzone są prace nad systemami rakietowymi po drugiej stronie, tak, ponieważ zagrożenie rakietowe należy zwalczać potencjalnie, wykorzystując obronę przeciwrakietową, ale także systemy ofensywne, które są często tańsze i tak naprawdę zapewniają bardziej wiarygodny efekt odstraszania.
To porozumienie, które dzisiaj zostanie podpisane w Waszyngtonie, nie mówi o stałych bazach wojsk amerykańskich, tylko o rotacji.
Panie redaktorze, tam, tak jak powiedziałem, to porozumienie z 12 czerwca, które jest swego rodzaju drogowskazem, mapą drogową, ono mówi o trwałej obecności amerykańskiej. To jest, proszę mi wskazać, jaka jest różnica pomiędzy słowem trwała a stała.
No właśnie, nie wiem, to dlaczego nie zapisano stała?
No to jest kwestia tego, że nie chciałbym w to wchodzić, bo to już jest kuchnia negocjacji. Natomiast z punktu widzenia odstraszania obecność trwała jest tak samo skuteczna jak obecność stała.
Przyjmujemy na słowo zapewnienie pana ambasadora. To jeszcze odnieśmy się do incydentu, bo akurat data symboliczna, 17 września, dwa rosyjskie bombowce naruszyły strefę NATO, wystartowały samoloty belgijskie, tak, natowskie samoloty z Belgii, żeby je przechwycić, żeby im uświadomić, że nie mogą latać. Jak takie incydenty są odbierane w sztabie NATO?
Jeśli chodzi o incydenty związane z przelotami samolotów rosyjskich, to stało się to swego rodzaju chleb powszedni. Przy czym tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że jakby większość tych przechwyceń dochodzi do nich jednak w obszarze przestrzeni międzynarodowej. Po prostu te samoloty rosyjskie poruszają się zbyt blisko przestrzeni danego państwa, na przykład już w ramach nad wodami międzynarodowymi, nad Bałtykiem. Lecą na przykład z wyłączonymi transponderami, więc zachodzi jakby konieczność ich identyfikacji. W mniejszej ilości przypadków dochodzi już do naruszenia bezpośrednio granic terytorialnych konkretnych państw członkowskich. Więc jest to już swego rodzaju, można powiedzieć, działalność bieżąca, natomiast jakby dzieje się dosyć dużo również w innych obszarach aktywności rosyjskich sił zbrojnych, co chyba jakby większą uwagę koncentruje niż kwestia przelotów, które są, no, mają, powiedzmy, charakter symboliczny, czy też charakter psychologiczny, można powiedzieć, takie psychologicznego nękania.
A w jakich obszarach się dzieje więcej?
To jest choćby kwestia aktywności treningowej wojsk rosyjskich. Ja tu nie chciałbym wchodzić w szczegóły, one są często tajne, ale mogę tylko powiedzieć tylko tyle, co zresztą mówiliśmy już wielokrotnie, że od prawie 20 lat dochodzi do stałego podnoszenia potencjału wojsk rosyjskich, czy też ich gotowości, poprzez zarówno wzrost wydatków, ale też właśnie aktywność szkoleniową, która jest dosyć szeroko zakrojona. No i oczywiście NATO musi tę aktywność obserwować.
A jak wygląda sprawa solidarności w NATO i sprawności NATO?
Solidarność w NATO. Solidarność w NATO zawsze była pewnym wyzwaniem i to od samego początku. Od samego początku w NATO były państwa o różnej wrażliwości, natomiast jednak udawało się zachować tą spójność sojuszu i tak się mówi w NATO, że ta spójność, ta solidarność to jest taki środek ciężkości sojuszu, tak? Czyli realnie, znaczy no jedna z jego jakby najważniejszych jakby przewag strategicznych, ale jednocześnie wrażliwych punktów w ramach sojuszu i zwykle o to, żeby tą solidarność czy spójność osiągnąć, toczy się duże, boję, że się pracuje dosyć ciężko w ciężkim pocie, aby taki kompromis wykuć, a z drugiej strony potencjalni przeciwnicy starają się tę solidarność podważyć.
A sprawność?
Sprawność sojuszu. Toczą się prace. One są związane z implementacją decyzji warszawskich, które mają na celu podniesienie gotowości sił sojuszu, podniesienie ich dostępności dla dowódcy strategicznego, czyli żeby te struktury wojskowe na to, żeby mogły w sposób błyskawiczny zareagować w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Ja nie mogę niestety znowu mówić o wszystkim wprost i podawać wszystkich szczegółów. Mogę tylko przywołać w tym kontekście decyzję o tak zwaną inicjatywę gotowości, czyli tak zwaną 4x30. To jest 30 batalionów, 30 eskad, 30 dużych okrętów. To są formacje, które mają być dostępne w bardzo szybkim czasie i mają uzupełnić jakby pulę sił szybkiego reagowania sojuszu. W tym momencie trwają prace nad implementacją tej inicjatywy gotowości. No z perspektywy tej sprawności, będzie to istotna zmiana, istotne polepszenie możliwości reagowania przez sojusz.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Szatkowski, ambasador Polski przy NATO, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9:02.
Czas na przegląd prasy.